będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, porady pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata. Gościem jest w studiu z nami pani doktor Iwona Roszkiewicz, psycholog z Poznania.
Witam serdecznie.
Temat, który Państwu proponujemy, jest taki dzisiaj. Zostałem stworzony, by Cię wielbić, Panie, i być Tobie posłusznym. Pani doktor, jak należy rozumieć tak sformułowany temat naszej dzisiejszej audycji?
Ten temat to było oczywiście natchnienie, które pojawiło się podczas oglądania telewizji Trwam. Jest tam taki piękny spot z krajobrazem górskim, wodnym na ekranie i towarzyszy temu pieśń w języku angielskim, która jest tłumaczona przez lektora. I słowa tej pieśni są właśnie takie. Zostałem stworzony, by Cię wielbić, Panie, i być Tobie posłusznym. To było natchnienie, kiedy myślałam o sprawach wiary i o niewiary i pomyślałam sobie, że te słowa właśnie znakomicie oddają istotę tego, o czym chciałabym dzisiaj mówić.
Ale będziemy dzisiaj mówić generalnie o wychowaniu katolickim, prawda?
Tak, do tego chcemy dojść.
O wychowaniu katolickim. Porady pedagoga, psychologa, a więc porady dla tych, którzy powinni wychowywać dzieci. Zatem może takie pytanie przewrotne, pani doktor, na sam początek. Co się dzieje w sytuacji? A takich sytuacji mamy dosyć sporo, kiedy rodzice nie dają przykładu wiary swoim dzieciom.
To, co się dzieje, jest widoczne gołym okiem, a gdybym mogła spojrzeć na to z punktu widzenia pewnej orientacji psychologicznej, to na pewno musiałabym powiedzieć, że jest to kwestia systemu wartości. Ponieważ życie z wiarą to jest życie z wiarą, to jest życie z wartością absolutną, jaką jest Bóg i posłuszeństwo temu absolutowi. Natomiast życie bez wiary musi być życiem, które jest zakorzenione w czymś innym. Może być zakorzenione w tej sytuacji, tylko w świecie aktualnym. A świat proponuje wartości świeckie, z których na czoło na pewno wysuwa się zysk i konsumpcja. Te wartości są preferowane w tak zwanej przestrzeni społecznej, czyli w mediach, ściślej mówiąc, ale też, i to jest warte podkreślenia, w przestrzeni szkół publicznych, które wprowadzają już te zasady współczesnego świata. Także życie we współczesnym świecie oznacza życie innymi wartościami niż wartości proponowane w objawieniu przez Boga.
Czyli jest to koncentracja na własnych potrzebach, tak? Na zaspokajaniu własnych celów, własnych widzimisię, czyli koncentracja na sobie. I czego tutaj brakuje, pani doktor?
No właśnie, czego brakuje. Można by różnie na to spojrzeć. Można by bardzo roboczo powiedzieć, że brakuje góry. To znaczy człowiek jest jakby obniżony, zubożony w swoim funkcjonowaniu o brak ducha. Natomiast można by powiedzieć inaczej. Filozofowie zwrócili uwagę na to, że człowiek do normalnego funkcjonowania potrzebuje tak zwanego obiektu poza ja. Coś musi być poza mną. Musi być inny człowiek, któremu się skłaniam, którego rozumiem, jestem odpowiedzialna za tego człowieka. Ale brakuje też tych wartości najwyższych. I co się wtedy dzieje, jeżeli nie ma wartości najwyższych i jeżeli nie ma tego kogoś poza ja, jako najistotniejszej rzeczy, sprawy może w moim życiu, no to jest koncentracja na sobie. A wiadomo, na sobie w psychologii to oznacza myślenie o swoich potrzebach, swoich celach, swoich przyjemnościach i tak dalej. No o sobie po prostu.
No tak, ale jak tak głębiej analizując tę kwestię, jak wygląda ta koncentracja, jak wygląda to życie człowieka takiego skoncentrowanego na sobie, życie człowieka sukcesu, wydawałoby się tak z zewnątrz, tak?
No właśnie, to tak jest. Bardzo często, zwłaszcza ludzie obdarzeni inteligencją, którzy funkcjonują w tym świecie, to są ludzie oczywiście sukcesu, bo tak początkowo to się często tak się zapowiada jako kierunek kariery zawodowej i rzeczywiście te sukcesy przychodzą. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze człowieka, to jest to, nie zawaham się użyć słowa, porażka mniej albo bardziej widoczna. Może zacznę od tego, że jest to porażka widoczna. Już w zachowaniu człowieka skoncentrowanego na sobie widać takie pewne charakterystyczne objawy. Jest, znaczy objawy to nie jest, nie chciałabym, żeby to brzmiało jak sprawa chorobowa, to jest po prostu charakterystyka tego zachowania. A więc jest to postawa, którą należałoby nazwać unikanie albo wycofanie. I może to być unikanie wzroku,
czego właśnie?
Wzroku, może być to unikanie w ogóle kontaktów, może być to unikanie rozmów na poważniejsze tematy, niechęć do prowadzenia pogłębionego dialogu. I wreszcie jest to takie stanowisko bardzo charakterystyczne obecnie. Mianowicie każdy ma swoją opinię. Nie bardzo zwykle potrafi tę opinię uzasadnić, ale dyskusję kończy zdaniem: ja mam taką opinię na jakikolwiek temat i już. I nikt z tej opinii nie zmieni. Tak to brzmi, taki to jest ton wypowiedzi.
To są te zewnętrzne, a wewnętrzne?
Wewnętrzne jest to coś, co jest opisywane i przez ludzi czasami, jest opisywane w literaturze. Jakby to najzręczniej powiedzieć, z jednej strony jest to jakaś pustka, albo przynajmniej jakieś spustoszenie na skutek braku tych wartości absolutnych, a z drugiej strony jest to plątanina. Ja to tak bym określiła, bo to jest właśnie niemożność znalezienia jakiegoś drogowskazu do siebie, bo człowiek niekoniecznie wie, kim ja jestem, jak ja właściwie mam funkcjonować. Jest to plątanina własnych uczuć i własnych potrzeb i własnych myśli o swoim zachowaniu w świecie. I z tej plątaniny trudno wyjść, bo człowiek ostatecznie nie wie, czy ma realizować jakiś swój cel, który właśnie mu przyszedł do głowy. Bardzo często się zmienia cele w takich sytuacjach, bo występuje brak wierności zadaniom, a więc następuje zmiana celów. A jeżeli chodzi o serce, też nie wie, dlaczego miałoby być wierne, jeżeli przyjdzie jakaś inna myśl do głowy. Czyli nie ma drogowskazu i jest plątanina. Tak bym to określiła.
Jest plątanina, bo nie ma kierunku wytyczonego naprawdę, tak?
Nie ma kierunku wytyczonego naprawdę, tak.
I czyli ten człowiek jest, tak jak pani powiedziała, zamknięty na wiarę.
Tak, jest to zamknięcie na wiarę i może jeżeli mówimy o zamknięciu, to chciałabym od razu powiedzieć, że od dawna towarzyszy mi wiedza o takim pomyśle amerykańskiego socjologa, który użył sformułowania umysł zamknięty. To jest temat jego książki. Ja bym to połączyła. Zamknięcie na wiarę oznacza też jakieś zamknięcie umysłu. Właśnie zamknięcie na to, co jest poza człowiekiem, na tę obiektywną prawdę, natomiast otwieranie go wyłącznie na siebie, z konieczności, na siebie.
Na ten egocentryzm
swój. Co zresztą wiąże się z otwieraniem na te mity medialne, które krążą w świecie, ale ostatecznie prowadzi to do koncentracji na sobie. Także to zamknięcie na prawdę jest równocześnie jakimś niewątpliwie zamknięciem umysłu, a to przeszkadza w funkcjonowaniu na co dzień.
Czyli podsumowując te refleksje pani doktor na temat umysłu zamkniętego na prawdę, co mogłaby pani jeszcze powiedzieć?
Umysł zamknięty naprawdę, no może posłużę się tutaj opinią, wywodem bardzo ciekawym autora książki Umysł zamknięty. Autor zwraca uwagę na funkcjonowanie studentów amerykańskich uniwersytetów i podtytuł tej książki jest taki: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów. I mówiąc o tym zubożeniu duszy, zwraca uwagę na pewne przemiany pojęciowe, które następują we współczesnym świecie. Ponieważ oddalamy się od prawdy, którą możemy poznać i rozumem, i wiarą, skłaniamy się do przyjmowania tych pojęć wykreowanych głównie przez filozofów albo przez innych
pomysłodawców. I potem przez media.
I potem przez media. I wśród tych pomysłów, które powodują właśnie zamknięcie naszego umysłu, skoro chociaż nie bardzo zdajemy sobie nawet z tego sprawę, jest taka na przykład kwestia. Kiedyś, w starożytności, ale również później w poważnej filozofii, funkcjonowały takie pojęcia jak byt i nicość. Coś istnieje albo nie istnieje. To była podstawa kiedyś filozofowania. Natomiast w tej chwili nie mówimy w ogóle o tym, że coś istnieje lub nie istnieje, mało kogo to już obchodzi. Natomiast zajmujemy się egzystencją jako taką. To znaczy nie rozważamy tej naszej egzystencji w żadnym szerszym kontekście, ani wiary, ani rozumu właśnie filozoficznego, ale zajmujemy się tylko codziennością, egzystencja jako codzienność. A więc codziennie trzeba wykonać jakieś zadania, codziennie trzeba coś działać, oczywiście tak, aby działać na własną korzyść, czyli zaspokoić swoje potrzeby i realizować swoje cele.
Rozmawiałyśmy tak przed audycją i też pani wspomniała, że w zasadzie nie ma nic stałego w tej chwili. Nie ma nawet płci.
Tak, tutaj
to, czego jesteśmy świadkiem teraz ostatnio, tak? W publikatorach.
Tak, tutaj się uśmiecham troszkę przekornie, bo trudno już o tym mówić, to jest sprawa ostatnio bardzo nagłośniona, ale rzeczywiście nie można przejść obojętnie wokół tego, że ten rozum, który oddala się od zrozumienia i wiary, i prawa naturalnego, co za tym idzie, już nie zwracamy w ogóle uwagi na te prawo naturalne, rozum skłania się ku, jak powiedziałam, pomysłom. A więc są i takie pomysły, żeby ustalić, że płeć nie jest kwestią biologii, nie jest kwestią stworzenia, tylko jest to kwestia wpływu środowiska na dziecko. No jest to ten zupełnie karkołomny pomysł, który ostatnio jest coraz bardziej nagłośniony, że chłopiec niekoniecznie jest chłopcem, a dziewczynka niekoniecznie dziewczynką, czyli nie trzeba przygotowywać chłopców i dziewczynek do swoich ról życiowych, bo te role mogą być zupełnie dowolne. Takich pomysłów jest dużo i tak właśnie funkcjonuje umysł, który zamyka się na wiarę, jest zamknięty naprawdę i szaleje.
Tak, czyli w zasadzie wyzwoleniem jest i ratunkiem dla nas wychowywać po chrześcijańsku, po katolicku wychowywać dzieci, młodzież. Pani doktor, proszę powiedzieć, jaka w zasadzie, od czego powinniśmy wyjść, aby w ogóle mówić o wychowaniu katolickim, o podstawach wychowania katolickiego? Co jest tą podstawą wychowania katolickiego?
Może warto byłoby najpierw przypomnieć sobie, że zawarcie ślubu kościelnego jest zobowiązaniem do przyjęcia i wychowania dzieci po katolicku. Niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę, ale właśnie ślub kościelny obejmuje i tę sferę naszego życia i przyrzekamy sobie, małżonkowie sobie przyrzekają, że przyjmą dzieci i wychowają po katolicku. Nie dzieje się tak na co dzień, może jest to trudne dla wielu, ale właśnie dlatego, że widzę tak dużo zawirowań w tym wychowaniu katolickim, tak dużo niezrozumienia, pomyślałam sobie, że należałoby wyraźnie powiedzieć w tej audycji, na czym polega podstawa tego wychowania katolickiego, która chroni nas przed szaleństwami umysłu współczesnymi. Trzeba w tym celu wrócić jeszcze raz do pytania, co to znaczy żyć? Na czym polega życie? No właśnie w cywilizacji łacińskiej, o której wspominałam już w poprzednich audycjach, życie to znaczy po pierwsze poznawać. Poznawać. Podkreślam to słowo dlatego, że życie oznacza życie rozumne. Życie człowieka to jest życie rozumne. Rozum ma poznawać świat i człowieka. To poznawanie świata i człowieka polega na tym, że celem tego poznania jest odróżnianie prawdy od fałszu. musimy nieustannie się uczyć w swoim życiu jednostkowym i zawsze stale to robimy do końca naszego życia, stale musimy ustalać, co jest prawdą, a co zafałszowaniem i stale musimy o tę prawdę niejako walczyć. Czyli to jest punkt pierwszy wychowania katolickiego. Po drugie, należy widzieć dobro. Temu też poświęciłam audycję, dobru, więc teraz powiem tylko, że trzeba widzieć dobro warte wysiłku. A najbardziej warte wysiłku jest dobro absolutne, bo im większe dobro, tym bardziej warto o to dobro walczyć. A więc trzeba to dobro widzieć i trzeba doskonalić się ze względu na to dobro, które, co bardzo ważne, jest poza nami. To chciałabym podkreślić. To nie jest to dobro, które my mamy w sobie. Ono jest poza nami, ono istnieje. Istnieje Bóg jako dobro. Istnieje inny człowiek. I my mamy ze względu na Boga i na dobro doskonalić się. Mamy ku temu kierować swoją wolę, dzięki czemu żyjemy moralnie. I to jest punkt drugi. Czyli punkt drugi to jest dobro.
Tak.
Jeszcze są dwa.
Dużo nam pani treści tutaj zaszczepiła, tak? Pierwsze jeszcze raz przypomnijmy, to poznawanie, tak? I to odróżnianie prawdy
od fałszu.
Drugie to dobro i doskonalenie siebie ze względu na to dobro, tak?
A trzecie,
no właśnie.
No a trzecie to już jest działanie, a można też powiedzieć czyny dobre. Chodzi o to, że to doskonalenie się następuje dzięki naszym decyzjom co do czynów dobrych. Znając już prawdę i kierując swoją już wolę do dobru, mamy szansę na co dzień spełniać dobre czyny, co wymaga ogromnego codziennego wysiłku, bo to naprawdę nie jest łatwe, ponieważ jest w nas coś takiego, co określane jest czasem mianem dziania się. Coś się w nas dzieje takiego, że pragniemy opaść w dół. Za długo odpocząć, za długo pospać, nic nie robić, nie motywować się nadmiernie, bo po co? Czyli niekoniecznie mamy ochotę na te czyny dobre. A to jest punkt trzeci. Musimy działać po prostu, być aktywnym.
Czyli mobilizacja pełna, pani doktor.
Mobilizacja pełna, tak.
I czwarty punkt?
No, czwarty punkt jest właśnie najważniejszy. On nie może być tutaj pierwszy, dlatego że starałam się to wywieźć z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej, czyli jakby robię to na co dzień, kiedy próbuję trafić do osób niewierzących. Nie zaczynam od Pana Boga, skoro nie wierzą, ale tu jest właśnie czwarty punkt dla katolików najważniejszy. A więc punkt czwarty to jest rozwój duchowy, czyli religijny. Dla katolików oznacza to przyjęcie, że to Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I oznacza to podążanie za Nim w posłuszeństwie wiary i rozumu. Chciałam to podkreślić. To jest kwestia posłuszeństwa wierze i równocześnie rozumowi, który już ma być wykształcony w kierunku poznawania prawdy. A to wiąże się z kolei z tajemniczym działaniem łaski i daje rzeczywiście nadzieję na pełnię życia. Ale wszyscy wiemy, że łatwe to nie jest.
Pani doktor, piękną pani nam wykazała podstawę wychowania katolickiego. Tutaj rzeczywiście mnóstwo pracy przed rodzicami, ale i przed dziećmi, które no, powinny być zaszczepione tymi wskazówkami. I teraz tak, jeszcze raz, no, jeśli taką drogą szedłby młody człowiek, to ma szansę na to, na pełen wzrost i na pełne doskonalenie. I o to chodzi. Ale patrząc z punktu widzenia rodziców, oni czasami mówią tak, że oni wcale nie są jakby tak bardzo chętni do tego, nie skłaniają się w tym kierunku, aby ich dziecko było takie zbyt dobre, zbyt posłuszne, zbyt spolegliwe, dlatego, że ono sobie w życiu nie poradzi, bo inne prawa rządzą w tym życiu, tak?
Tak, to jest rzeczywiście często lęk rodziców, którzy naprawdę boją się, żeby dziecka nie ominęło to szczęście tutaj na ziemi, to znaczy życie łatwe i takie, którym samo dziecko mogłoby się cieszyć. Mówiąc wprost, chodzi o to, że rodzice marzą o tym często, żeby dzieciom było łatwo.
No właśnie.
Ale są też tacy rodzice, którzy w ogóle nie troszczą się o dziecko i puszczają to wszystko na zupełnie wolny wybór, co jest też współczesnym, że tak powiem, dziwolągiem, który bardzo utrudnia wzrastanie dzieci, dlatego że dziecko nie może podejmować samo wyborów, jeżeli nie zna zasad życia moralnego, no to posypie się prędzej czy później. Także ostatecznie życie łatwe nie jest życiem bezpiecznym.
Drodzy Państwo, temat dzisiejszej audycji, przypomnę, zostałem stworzony, by Cię wielbić, Panie, i być Tobie posłusznym, czyli podstawy wychowania katolickiego. Gościem w studiu Radia Maryja jest dzisiaj pani doktor Iwona Roszkiewicz, psycholog. W tej chwili przypomnę numery telefonów dla Państwa, którzy zechcą się z nami podzielić swoimi refleksjami. Jest to numer dla Polski, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej końcówka 56. Dla słuchaczy telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka drugiego numeru telefonu 66, a zatem zapraszamy bardzo serdecznie.
Kryjesz w swojej dłoni świat delikatnie jak puch, swoją ręką chronisz go. Chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad, jak dziecko tulisz go. Ty usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, leczysz nas. Moje uwielbienie ofiaruję Ci, tyle mogę Tobie dać. Tylko Ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W Tobie moje życie jest, w Tobie jest.
Radio Maryja, porady pedagoga, psychologa.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na imię Maria. Ja chciałabym serdecznie podziękować za temat, który porządkuje tak bardzo pięknie ten kierunek naszego życia i kierunek wychowania, za który jesteśmy jako rodzice bardzo odpowiedzialni. Myślę, że to przywołanie naszego rodzicielskiego przyrzeczenia przed Bogiem i przed małżonkiem do przyjęcia i wychowania po katolicku naszych dzieci brzmi przy ołtarzu i potem zostaje jakoś tak zupełnie bardzo często wręcz zapomniane. Rodzice, gdy przyjmują dzieci, często traktują dzieci jako własność. Nie rozważają jakby tego aspektu, że dzieci zostały im powierzone. To jest tylko etap kilkunastu lat, czy dwudziestu, czy może jeszcze dwudziestu paru. I te dzieci powinny wyjść z domu jako osoby wolne, silne, ufne, pełne miłości do Stwórcy. Jest to ogromnie trudne, ale jednak warto ten trud podejmować. Wychowanie w współczesnych czasach to już jest prawdziwa walka, wychowanie do wartości. Mówię jako matka trójki dzieci. I chcę powiedzieć, że wychowanie do wolności rozumiem jako wychowanie do wolnego wyboru mojego dziecka, żeby ono nie było przymuszone przez jakąś nową modę, jakąś chorą obyczajowość, jakieś antywartości, które są tak wciskane w umysły i serca wszystkich, i dorosłych, i dzieci. Jak taka może moja, taka, gdy tutaj moje dziecko gimnazjalista w okresie straszliwego buntu opiera się różnym tutaj moim wskazówkom czy rozmowom, to ja mówię, a że go ograniczam, ja mówię, że nie. Ja właśnie ci wskazuję drogę do życia, bycia prawdziwie wolnym człowiekiem. I gdy spotkałam jedną z mam, która jest mamą kolegi, mojego syna, i wspomniałam jej, że wiem, że na komputerze jej syna są treści pornograficzne, które koledzy inni również tam oglądają i korzystają, to proszę, drogie panie, trzymajcie się mocno foteli, słuchacze również. Mama 15-letniego chłopca, kobieta wykształcona, zajmująca pedagogiczne stanowisko, powiedziała mi wprost, proszę na mnie nie liczyć, ponieważ mój syn może oglądać filmy pornograficzne w domu, nic się nie stanie, gdy będzie widział rozbierającą się kobietę. Ja mówię, proszę pani, my nie mówimy o scenach erotycznych, pięknych, które są wynikiem jedności, miłości małżonków. W jakimś pięknym filmie familijnym czy jakimś miłosnym zobaczy chłopak, że mężczyzna szanuje swoją żonę, jednoczy się z nią, choć te sceny też nie powinny być za daleko posunięte, ale one nie zrobią szkody takiej, jak pornografia, która jest brutalna, uczy rzeczy. Nie będę tu mówiła, bo słuchacze Radia Maria są tak wyedukowani, że o szkodliwości pornografii tutaj nikomu nie trzeba tłumaczyć. I mama, która przysięgała również Panu Bogu, że po katolicku przyjmie i wychowa swoje dzieci, osoba zajmująca się wychowaniem innych, chodząca na mszę świętą w każdą niedzielę, na drogę krzyżową w Wielkim Poście, ona mówi, że nie jest to szkodliwe. Więc nasze zagubienie rodzicielskie też, widzę, jest ogromne. Ja powiem jeszcze raz to, co mówię swoim dzieciom. Pragnę was wychować do wolności, do bycia wolnymi, silnymi i szczęśliwymi.
Dziękujemy pani, dziękujemy, bo to było świadectwo, pani doktor. No rzeczywiście dzieci zostały nam powierzone przez Pana Boga jako zadanie, prawda?
Tak. I to, co pani powiedziała, że wychowujemy je do, aby były wolne, silne i ufne, to jest znakomita wskazówka, do czego miałoby doprowadzić to wychowanie katolickie. No niestety, tak jak pani wspomniała, niezrozumienia jest bardzo, ale to bardzo dużo. Na co dzień, no może nie na co dzień, ale często spotyka się z osobami, które szukają u mnie jakiegoś wsparcia i mówią, no powiedziałabym, stale to samo. Jestem po różnych sesjach psychologicznych, jestem po takich treningach. Teraz nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że bardzo modne jest trenowanie osobowości. Coach się tym zajmuje, a więc jestem po sesjach, po treningach. A nie wiem, pogubiłam się, nie wiem, co z tym zrobić. Teraz chciałabym wiedzieć, jak żyć. No właśnie na pytanie, jak żyć, jest odpowiedź tylko po katolicku. Natomiast to, co pani mówiła o pornografii, to niewątpliwie wiąże się z tym zawładnięciem przestrzeni edukacyjnej i społecznej przez te nowe nurty, z którymi musimy walczyć i nie możemy się na to zgodzić. Bardzo dziękuję pani.
I jeszcze jeden, ale już ostatni telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja słucham właśnie tej audycji i o dziwo, no jestem, mówiąc krótko, w szoku. Jak żyć, na pytanie do psychologa? Mam tylko jedną receptę i bardzo skuteczną. Żyjemy w czasach, gdzie naprawdę się liczy wszystko, zysk i coś z tego mieć. Konfesjonał. Każdy człowiek od małego czy dużego do konfesjonału, spowiedź, nawet co tydzień, nawet co 3-4 dni i tam dostanie receptę na życie. Proste, prawda? A pani psycholog wystawia 4 punkty, 5, powtarza jakieś książki i tak dalej. Te wszystkie książki to kant stołu, jedno jest Pismo Święte. I to jest interpretacja wszystkich ksiąg.
A jak można poznać pana imię?
skończę, bo dość długo czekałem. Tam nie jest tylko ksiądz, tam jest Pan Jezus, tam się wszystkiego dowie.
Dobrze.
Prosta sprawa. Młodzież jest na tym etapie, że ona chce coś dostać i dotknąć. Jak niewierny Tomasz, włoży rękę do boku, przekona się. Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy. No pan się nam nie przedstawił.
Proszę
bardzo
pana,
radykalne zdanie.
Bardzo dziękuję. Ma pan dużo racji. Rzeczywiście konfesjonał jest najlepszym miejscem, w którym rozwiązujemy swoje problemy życiowe, ale troszeczkę muszę się bronić. Bronię siebie po prostu. Mianowicie mam przed sobą również encyklikę Jana Pawła II, Fides et Ratio, który mówi wyraźnie. Musimy wznosić się w górę na skrzydłach wiary i rozumu. Psycholog też może mieć troszkę rozumu i staram się tą małą ilością, które mam, służyć jednak wierze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani za przybycie, pani doktor. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.